Najbardziej wyczekiwany odcinek w tym podcaście, o który dostałam masę próśb, żebyśmy z Madi nagrały drugą część. Także dzisiaj ze mną w studiu ponownie Madi.
Obiecuję, że już nie będę miała takiego słowotoku, a przynajmniej się postaram.
Bardzo się cieszę, Madi, że przybyłaś do mnie znowu, no bo Madi znowu gdzieś, słuchajcie, nie wiem, za dalekich gór i lasów, czyli z czeskiej Pragi, dokładnie, przyjechała do nas, aby nam ponownie poopowiadać i może poszerzyć horyzonty dotyczące randkowania z obcokrajowcami, randkowania na obczyźnie. Wszyscy te tematy lubimy, no i mam nadzieję, że dzisiaj czegoś się od ciebie być może nauczymy. Jak tam Sylwester na Cyprze, moja droga?
No nie, no, akurat ta historia skończyła się, także żadnej kontynuacji na Cyprze już nie było.
Aj, a liczyliśmy, myślę, wszyscy na jakiś jeszcze może plot twist albo rozwinięcie tej fabuły.
To znaczy, historia skończyła się dosyć ciekawie, no tak, w sensie, znaczy ciekawie, no po prostu bardzo sympatyczny sposób, tak jak ci pisałam kiedyś, po prostu skończyło się w to ten sposób, że napisał do mnie kiedyś, jak byłam w Pradze. I najlepsze jest to, że ja w ogóle wtedy miałam masakryczny dzień, tak strasznie mi się nie chciało iść do pracy, w sensie jeszcze tam coś tam w moim życiu prywatnym się jakoś tak nie do końca ułożyło. I miałam tak fatalny dzień i on do mnie właśnie wtedy napisał, jak tam mi się żyje, że obserwuję moje story i że wyglądam bardzo szczęśliwą. No i jak jest? No ja tak bliska płaczu w tym tramwaju w Pradze, piszę mu, nie no, jest bardzo dobrze. To znaczy, ogólnie, żeby było jasne, ja bardzo dobrze się czuję w Pradze i przeważnie mam dobry humor, nie? W sensie zawsze mam dobry dzień. No akurat ten jeden dzień był jakiś tak bardzo feralny, ale napisałam mu właśnie, że tak, że bardzo się no, gdzieś tam spełniam, że jest to fajne miejsce, w którym teraz żyję i powiedział, że bardzo, bardzo się z tego cieszę. No i żebym pamiętała, że mam dobrych przyjaciół na Cyprze. Także...
Czyli jak coś, to mogę z tobą, Madi, jechać na Cypr. Jeszcze nigdy nie byłam, także będziesz moją przewodniczką po okolicznych zabytkach, jak i okolicznych mężczyznach.
Dobra, jakkolwiek to zaczynało.
Jest dobra, słuchajcie, wracamy do realiów, znaczy to też są realia, wracamy do czasów rzeczywistych, aktualnych. Madi aktualnie przebywa w Pradze. Powiedz mi, czy twoje postrzeganie czeskiej Pragi i rynku matrymonialnego się zmieniło od twojego ostatniego pobytu?
Wydaje mi się, że tak, że zdecydowanie tak.
W jakim kierunku? Opowiadaj, ja jestem bardzo
ogólnie
ciekawa.
Właśnie, wiesz, jak jeszcze skończyliśmy ten podcast wyszedł, ja się wtedy, no nie, już wtedy mieszkałam miesiąc w Pradze, jak ten podcast wychodził, ale w sensie sam fakt w ogóle z tego, że ja wróciłam do tej Pragi, to miałam taki, o, dobra, okej, okay, no to wracamy na Tindera. W sensie, że muszę mieć nowe historie, że jeszcze tak miałam, że a może jakiś content randkowy w ogóle zrobię, nie? W sensie, że może coś na moim YouTubie zacznę pod ten, coś w tym stylu, ale bardzo, bardzo szybko zmieniłam swoje zdanie. W sensie, pierwsze gdzieś tam dwa tygodnie faktycznie, może też jakby ten taki, takie uczucie takiego zachłyśnięcia się właśnie tą Pragą, że jestem w moim ulubionym mieście, w mieście, w którym spędzałam Erasmusa, w mieście, w którym zawsze się świetnie bawiłam, w mieście, który kocham i to jest moje nowe życie, zaczynam nowe życie, nowy rozdział. I no i właśnie tak zaczęłam właśnie wychodzić z tymi ludźmi i bardzo, bardzo, bardzo szybko mi się zmieniło do tego stopnia, że teraz na przykład uważam, że randkowanie nie jest na ten moment dla mnie i że bardzo z tego wyrosłam, jeżeli mogę tak powiedzieć, wyrosłam mentalnie, w sensie wiem dokładnie jakby czego bym chciała od faceta, w sensie teraz już nie mam takiego czegoś, że chcę w cudzysłowie marnować swój czas na spotykanie się z osobami, które, z którymi jakby... Ogólnie chodzi o to, że ja bym nie chciała typa z Tindera jednak.
Jednak.
Jednak nie chciałabym typa z Tindera po prostu i wiem, a jednak patrzę teraz gdzieś tam w kierunku takiej bardziej poważnej relacji, bo myślę, że nie, że jej potrzebuję, ale wiem, że jestem na nią gotowa. I wiem, żebym po prostu chciała.
Jakie to jednostki sprawiły, że tak mina ci z rzędu, jeśli chodzi o tinderowanie w tej Pradze?
Różne, różne. W sensie ogólnie może taki typowy przykład między polskim Tinderem a czeskim Tinderem. W sensie Tinder w środowisku międzynarodowym, a w środowisku polskim. No bo wszyscy mamy coś takiego, my Polacy, że my zakładamy, że wszystko to, co polskie, no to na pewno gorsze. W sensie, że...
Trochę tak jest. Mhm.
No, że na pewno, że w Polsce to nie ma co szukać i tak dalej, że o, za granicą to na pewno znajdę swojego idealnego obcokrajowca. Mówię to ja. No i właśnie... Jak korzystałam z Tindera w Polsce, nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ludzie aż w takiej skali, wiesz, jakby wysyłali super lajki, lajkowali, tworzyli pary, ale nie pisali. W sensie jakby wiadomo, no... Nie wiem, jakie są twoje na przykład...
Moje doświadczenia są prawie żadne, więc ja nie będę miała większego odwołania, ale mów to może coś ewentualnie dopowiem od siebie.
No w sensie chodzi o to, że na przykład, że w Polsce w większości, tak statystycznie, nie jestem dobra z matmy, ale jeżeli mogę użyć słowa statystycznie, to go użyję. Jeżeli właśnie o to chodzi, to statystycznie więcej mężczyzn jakby pisze do ciebie pierwszych.
A to no tak, oczywiście, to w sensie to jest w ogóle tak, no dziewczyny trochę mają takie, że no, gdzie ja będę pisała pierwsza do niego, co nie? Chociaż, no wydaje mi się, że why not?
Jakby no, to jest... tak, a właśnie w Pradze jest zupełnie na odwrót. W sensie jakby tam zupełnie...
Nikt nie pisze.
Praktycznie nikt, naprawdę.
Jak ci ludzie w sensie, chcą na przykład zawiązać na takie... jakąś znajomość i relację?
Dlatego najpopularniejszą aplikacją tam jest Bumble, gdzie kobiety muszą pisać pierwsze.
Biorąc pod uwagę właśnie strategię działania tej aplikacji Bumble'a, to zdecydowanie nie dziwię się, że ona jest gdzieś tam pewnie bardziej rozwinięta w tej Pradze, skoro nie ma takiej tendencji do tego, żeby to facet jednak napisał pierwszy. Ciekawa, skąd to się bierze?
Nie mam pojęcia.
Czesi są jacyś tacy, może nie wiem, albo osoby mieszkające w Czechach, jakieś takie, nie wiem, nieśmiałe może? Boją się nawiązywać nowe kontakty?
Nie wiem, w sumie wiesz co, spotkałam się kiedyś z takim stereotypem o Czechach, właśnie, że oni są nieśmiali, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę moje osobiste doświadczenia z Czechami, no i jeszcze nie udało mi się jakby doświadczyć tego, że Czesi są nieśmiali.
I co, jakoś przebolałaś to, że musisz napisać pierwsza, czy stwierdziłaś nigdy w życiu, koniec tego Tindera, nie będę pisała pierwsza?
Wiesz co, mimo tego, że jestem osobą o bardzo gdzieś tam wysokim poziomie pewności siebie i no jestem bardzo ekstrawertyczna, to jednak łapie mnie takie anxiety w takich mało istotnych sprawach, czyli właśnie na przykład napisanie pierwszym, czy na przykład wybór stolika, gdzie siedzimy, albo co ja chcę zjeść, nie ma takiej opcji w ogóle, żebym ja wybrała, bo zaczynam się od razu strasznie stresować, zamykam się w sobie, więc też właśnie jeżeli chodzi o pisanie pierwszym, to...
Czyli... Czy ten Tinder w ogóle był grany?
Był grany. W poszczególnych gdzieś tam...
Etapach,
tak.
I coś ciekawego się tam... Jest jakaś historia, którą chciałabyś nam tutaj może tak powiedzieć, żeby tego nie robić, nie powtarzać, żebyśmy jakąś lekcję wyciągnęli z twojego doświadczenia,
Magii. To znaczy, dobra. Tak, wcześniej, w zeszłym roku, jak mieszkałam w Pradze na Erasmusie, to też
tam jeszcze była. Tam była jakaś historia, o której nie powiedziałaś nam ostatnim razem. Słuchamy.
No właśnie, wtedy Tinder, że tak powiem, zdał egzamin. Dlatego też może moje podejście do Tindera teraz... odbieram jako błędne, jako w sensie, jako zmienne, w sensie, że mi się zmieniło właśnie przez to, że jak widzę tą zmianę właśnie z zeszłego roku, a tym
Ale
roku.
To jest ta zmiana stricte dotycząca tego, że nagle faceci przestali pisać do ciebie pierwsi? Czy co to jest
no,
za zmiana?
No, takie mam wrażenie, ale w sensie...
Ci tacy skryci są bardziej, ci tak. Czesi. O co chodzi? Trzeba tam pojechać i ich trochę otworzyć na świat.
Właśnie w zeszłym roku właśnie było tak, że może też jakby więcej par wtedy tworzyłam z obcokrajowcami faktycznie. A teraz może bardziej z Czechami, więc może jakby pod tym względem gdzieś tam to może nie zagrało.
A czy myślisz, że Czesi są dobrymi kandydatami na męża?
Kurde, z jednej strony tak, z drugiej strony nie.
Jakie cechy przeważają na szali prawej i na szali
lewej? Nie wiem, wiesz co, mi się strasznie podoba czeski język i mi się w ogóle też strasznie podoba czeski styl życia, że oni są tacy sportowi, tacy zakochani w górach, w naturze, więc ja bym chciała w sumie takiego męża, wiesz, bo oni są tacy, że facet zrobi, facet załatwi, ale z drugiej strony też nie mają takiej, w sensie mają to taką słowiańskość, że... No są też takimi właśnie Słowianami, że on się nie będzie starał za bardzo i tak dalej. Chociaż to też zależy przede wszystkim od jednostki.
Wiadomo, nie ma co też generalizować, no. Ale powiedzmy są jakieś takie stereotypy, które gdzieś tam się faktycznie...
One, przynajmniej to jak ja postrzegam.
Stereotypy też się skądś muszą brać, prawda?
No tak.
Okej, to jak rok temu byłaś na Erasmusie, ponad rok temu to już będzie chyba, tak?
Jakoś? No, tak.
No ponad. Co tam była za historia? Bo to jest jakaś podobno... Mówiłaś, że to jest jakaś taka historia naprawdę warta opowiedzenia.
Najgorszy chłopak z Tindera.
Dobrze. Najgorszy chłopak z Tindera. Słuchamy, kim on był, czym się zajmował i dlaczego był taki najgorszy.
No to tak. Ryan był pół Amerykaninem, pół Czechem.
Ciekawe kombo. W sensie takie nieoczywiste.
Tak, i w sensie ogólnie ja bardzo nie lubię pisać. Więc dla mnie, jak ktoś pisze, hej... Jakaś tam mała wstawka.
Hej, co tam?
Co tam? No nic, no. Chilluję.
Tak, chilluję. Tak się właśnie rozwijają znajomości na Tinderze.
Tak, no w każdym razie no Ryan napisał do mnie, że... no, że po prostu, że chciałby się ze mną spotkać na kawę, czy byłabym chętna, bo on jakby nie lubi tych takich wstępowych...
Takiej gry wstępnej, że tam trzeba popisać, ten taki talking stage tam.
No, dokładnie, więc zaprosił mnie na kawę. No i stwierdziłam, dobra, okej, no jakby spoko. Umówiliśmy się tam na konkretny dzień. I nasze pierwsze spotkanie było jak z filmu. W sensie, z drugiej strony, Naprawdę. W sensie boję się tego, że
już coś takiego się nie powtórzy, że już masz wysokie jakby oczekiwania do miłości z Netflixowej komedii romantycznej.
To znaczy, nie, boję się tego, że ja mam może w sobie coś takiego, że ja za bardzo ubarwiam niektóre sytuacje w swoim życiu. Że ja mam wrażenie, że ja żyję jak w filmie.
Mm-hmm.
I że...
No dobra, to powiedz to, ocenimy, tak, czy faktycznie dobra. Tak było.
Ta sytuacja wyglądała tak, że wchodzę do kawiarni i siedzi tam on z laptopem,
i to wszystko jest w slow motion, prawda?
Tak, dokładnie. W płaszczu. Odwraca się do mnie i macha. Potem się pyta, Maddie, it's you? I ja mówię, yes, it's me. Brzmi to strasznie klisze.
Grają na jakichś skrzypcach, albo jakiś taki nastoletni popowy utwór. Tak, ja to sobie też wyobrażam.
Tak, no i w każdym razie dosiadłam się i zaczęliśmy rozmawiać. W sensie to było tak, że my usiedliśmy naprzeciwko siebie i oboje byliśmy w takim, wow. Bo naprawdę ja, patrząc na jego zdjęcia, nie spodziewałam się, że on może tak dobrze wyglądać na żywo. Tak. No i właśnie po prostu tak siedzieliśmy przez chwilę, patrzyliśmy na siebie i on, a może chcesz coś zamówić? I ja mówię, a no tak, tak. To jakby złożyłam zamówienie i zamówiłam, ja zawsze w tej sieci, zawsze piję podwójne espresso na blondzie. I to też właśnie zamówiłam. No i zaczęliśmy rozmawiać. On był reżyserem filmów. Niesamowicie w ogóle, miał niesamowitą wiedzę na punkcie w ogóle wszystkich filmów, więc zaczęliśmy od razu nawiązywać jakieś tam tematy, jakieś nawiązania do popkultury, więc naprawdę była to bardzo fajna rozmowa, pochłaniająca, do tego stopnia fajna rozmowa, że nas wyprosili z tej kawiarni, no bo już zamykali.
Jezus, ile wy tam godzin siedzieliście?
Z 5?
No to brzmi jak taka randka marzeń z filmu.
Jeszcze się nie skończyła, bo my potem jeszcze poszliśmy na 6-godzinny spacer. Spędziliśmy 11 godzin na pierwszym spotkaniu ze sobą.
Według mnie to już obrączka na ręku powinna być.
Takie też miałam wrażenie, że nie, no to jest ten jedyny. Ja nie wiem, czy oglądałeś, jak poznałem waszą matkę?
Nie, niestety nie.
A, dobra. W każdym razie dla tych, co oglądali, ja jestem Tedem Mosbym as fuck. No to właśnie tak to było, że właśnie zabrał mnie na taki, no właśnie romantyczny spacer po Pradze. Właśnie Ryan był osobą, która przede wszystkim pokazała mi Pragę, bo ja w ogóle się nie ogarniałam na początku, a przez to, że my bardzo, bardzo dużo ze sobą chodziliśmy, w sensie po Pradze, dużo tych spacerów było i długich spacerów, to naprawdę poznałam mnóstwo niesamowitych miejsc po prostu właśnie tam i no i też jak się właśnie najfajniej poruszać takim spacerkiem turystycznym. Także to mu bardzo, bardzo zawdzięczam gdzieś tam. I on ogólnie na początku w życiu bym nie pomyślała, no bo teraz sobie pewnie myślisz, no co mogło pójść nie tak.
Tak właśnie sobie myślę w tym momencie.
Tak. I ja też długo się zastanawiałam w momencie, jak kończyłam tę relację, bo my byliśmy, no właśnie, byliśmy razem tak z 4 miesiące. Gdzieś tam ta relacja trwała 4 miesiące. No i właśnie, byliśmy razem. Ja nie byłam w tamtym momencie osobą w ogóle potrzebującą czegoś na stałe, takiego bardziej wiążącego. Ja wtedy miałam taki mindset, że okej, jakby ja sobie porandkuję, udowodnię też sobie, że ja umiem być w relacji, umiem być w długotrwałej relacji. Jakby postawiłam sobie taki challenge, mimo że w tamtym momencie w ogóle gdzieś tam wewnętrznie nie chciałam być, nie chciałam niczego tworzyć. To jednak jakby gdzieś tam powiedzmy się do tego zmuszałam. No i właśnie on bardzo, bardzo szybko po naszych jakichś tam, nie wiem, 3 randkach właśnie zaczął mnie nazywać swoją dziewczyną, naszą relację zaczął nazywać związkiem. I dla mnie to było takie... Ale stwierdziłam, dobra, okej, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, skoro tak powiedział, to tak jest. No właśnie on też bardzo o mnie dbał, w sensie było tak, że na przykład jak się z nim spotykałam później w tych kawiarniach, na każdym naszym spotkaniu właśnie jak przychodziłam, to zaraz potem przychodziła kelnerka, przynosiła mi tą samą kawę, którą ja zamówiłam na naszym pierwszym spotkaniu. Fakt, że on pamiętał, nawet nie prosząc, po prostu było...
Boże, to w ogóle takie... małe rzeczy i czynności, to jest zawsze coś takiego, że tak cię po prostu łapie za serce i to masz takie, wydaje mi się, że nie wiem jak faceci, nie wiem, musiałabym porozmawiać z moimi kolegami, ale dziewczyny to zawsze tak jakoś łapie za serce i macie takie, o mój Boże, on pamięta, co ja piłam na tym pierwszym spotkaniu. No. No to się docenia bardzo.
No ja, bo na przykład jak byliśmy w restauracji, to ja mam zawsze duży problem z wyborem, a on zawsze mówił, że no wiesz co, powiedz mi może, co ty lubisz ogólnie. No i właśnie powiedziałam mu, wymieniłam, on, no dobra, to myślę, że to ci posmakuje, spróbuj to. Albo na przykład jak nie umiałam się zdecydować, to mówił, dobra, to ty weź to, ja wezmę to
i wtedy się podzielimy.
No i kurde, czy to nie brzmi jak relacja idealna?
No, ale coś tam musiało nie grać, skoro w sensie tak. Myślę, że pierwsza rzecz, która nie grała, to że ty średnio chciałaś być w tej relacji.
Tak,
i gdzieś
to
tam
na pewno
szukałaś pierwsza rzecz. Takiej walidacji pewnie trochę, czy to od siebie, czy od drugiego człowieka. I to pewnie... Nie wiem, jakie jest zakończenie tej historii, więc zaraz do tego dojdziemy, ale zakładam, że to pewnie też miało jakiś wpływ na końcową twoją decyzję.
Tak, tak, zdecydowanie. W sensie wiesz, to takie w momencie, kiedy czegoś nie chcemy, ale jednak się na to godzimy, to tak potem w nas narasta. I właśnie tak jak na początku, też może go idealizowałam trochę, nie?
No to zawsze na początku relacji.
Na pewno. Ale właśnie zaczęły mnie uderzać takie sytuacje, że on nawet na naszym pierwszym spotkaniu, rozumiem, jakby nasze spotkanie było dosyć długie, on chciał mnie pocałować w miejscu publicznym, na jakimś w ogóle przystanku, nie wiesz, jakby idziemy, a on mnie nagle łapie za biodra, odwraca, przyciąga do siebie. Ja jestem jak, co ty robisz?
A on,
czy to nie wygląda jak idealna scena, w której moglibyśmy się pocałować? I ja mówię, nie. Bo to mnie tak wiem, że jakby to wyglądało na pewno romantycznie. I gdybym powiedziała, gdybym po prostu go pocałowała, to na pewno byłoby takie, wow, Boże. Ale ja, moje ciało w sensie po prostu mówiło, nie ma opcji w ogóle.
Ale to ja w 100% rozumiem. Myślę, że duża część dziewczyn, czy nawet chłopaków, potrafi się z tym utożsamić, że tym bardziej w ogóle na pierwszym spotkaniu, nie wiem, jakieś miejsce w ogóle
miejsce
publiczne.
Publicznym, ludzie stali obok w ogóle.
Nie, że jakoś ja też personalnie bym się poczuła jakaś taka, nie, jakby to nie jest, czego ja chcę. I jakby może niech to idzie swoim jakimś spokojnym torem, będzie to, nie wiem, w jakimś bardziej kameralnym miejscu, takim naszym. Wydaje mi się, że jednak dużo ludzi woli takie, no, żeby ta relacja była bardziej taka intymna już od samego początku. No. Chociaż nie ma też nic złego w okazywaniu uczuć publicznie, choć takich nie nadmiernych, bo to pewnie każdy z nas widział jakąś taką parę, która tam po prostu zjadała siebie nawzajem. Dobrze, wracamy do twojej historii,
Tak, no w sensie no jakby właśnie takie sytuacje się powtarzały bardzo często i im częściej one się powtarzały, tym mnie bardziej denerwowały, w sensie po prostu jak on tylko spojrzał się na mnie przez dłuższą chwilę. Ja już wewnętrznie miałam.
Ty już wiedziałaś, że trzeba uciekać. Tak. O nie, to jest zawsze tak stresujące. To ja tak mam czasem, jak na przykład widzę, że właśnie jakiś chłopak na mnie patrzy, ale na przykład ja wiem, że on zaraz na przykład będzie chciał do mnie podejść, zagadać czy coś. I ja na przykład, ja wiem, że ja nie chcę, żeby to zabrzmiało, że wiecie, że ja od razu jestem na nie, ale czasem po prostu macie coś takiego, że no nie chcecie, to jest zły moment, jesteście z jakimiś znajomymi, cokolwiek. I ja jak już widzę po prostu ten wzrok, który jest na mnie przez ostatnich 30 sekund, myślę sobie, nie, po prostu ja już bym chciała uciekać jak najdalej, gdzie pieprz rośnie.
No to właśnie tak było, no z moim w sumie byłym chłopakiem, no. Szczerze, jakby ja bym tego związkiem nie nazwała, nie, no ale...
Nie było to w twoich ramach związkowych, tak, takiej relacji poważnej.
No, dokładnie. No, co prawda widzieliśmy się bardzo często, jakby dużo tego czasu też ze sobą spędzaliśmy. No ale właśnie na pewnym spacerze właśnie powiedziałam mu w końcu, że Jezu, możesz przestać, w sensie nie chcę okazywać sobie uczuć jakby publicznie i nigdy nie będzie dla mnie to komfortowe i po prostu mówię ci nie. I właśnie no wtedy ja też tak trochę wybuchłam i w sensie powiedziałam, że naprawdę, w sensie, że o wiele łatwiej by było, gdyby to było, no nie wiem, nawet na jakiejś altance, w jakimś hotelu, gdzieś tam, gdziekolwiek. I on, a chcesz zobaczyć najbrzydszą recepcję w Pradze? I ja mówię... Super pomysł, bo ja lubię takie randomowe aktywności, więc właśnie poszliśmy do hotelu, który potem się, jak się okazało, był jednak wyremontowany, więc w sumie ta recepcja wcale nie była taka brzydka. Ale od tamtej pory, w sensie ten nasz spacer, który trwał no właśnie też jakieś kolejne tam 6 godzin, to po prostu, wiesz, rozmawiamy o czymś i on, widzisz co tam jest? I ja, co? Bo myślałam, że faktycznie coś ciekawego. On, hotel, chodź zobaczyć, może wynajmiemy sobie pokój. I potem cały spacer w ten sposób wyglądał. I jakby mnie to tak wewnętrznie irytowało, że tylko widziałam hotel gdzieś niedaleko, czy jakiś hostel, czy coś, to ja wiedziałam, że zaraz powie, hey, Maddie, look, what's there?
Do piekła po prostu ze wszystkimi osobami, które tak robią, że wykorzystują jakieś rzeczy, które ty powiedziałeś i chcą tobie zrobić na złość, mimo tego, że wiedzą, że ciebie będzie to irytować. Jak mnie to po prostu doprowadza do szewskiej nienawidzę tego.
No, znaczy ja też w pewnym momencie, jak już on tak któryś raz powtarzał, to już stwierdziłam, dobra, odbiorę to jako żart. Ale właśnie też jakby żart powtarzany ileś tam razy już przestaje być śmieszny.
Jezu, ja się tak utożsamiam, bo ja też kiedyś byłam w podobnej sytuacji i ja już w końcu stwierdziłam, ja się poddaję. Ja faktycznie potraktuję to jako żart, ale to, co ty mówisz, już za 5., 10. razem, to już wam się chce płakać nie ze śmiechu, ale po prostu z dramatu tej sytuacji, że wy nie potraficie też, ty zapewne, no jako, że to była jakaś tam relacja i taka znajomość, no to też nie jest tak, że możecie, wiecie, nagle uciec i powiedzieć... Cześć, już nigdy jakby się nie pokazać, chociaż też może jest to jakaś opcja.
To znaczy,
ale ja to właśnie
spoilerując,
zrobiłam.
Tak. Dokładnie tak zrobiłam, jakby pod koniec tej relacji, co też nie jestem z tego dumna i uważam, że teraz zachowałabym się zupełnie inaczej, zupełnie bardziej dorośle, po prostu jakby mnie to na tyle przerosło, bo właśnie tej samej nocy, kiedy była właśnie ta gadka z tym hotelem, on powiedział, no to może pojedziemy do hotelu Ryan. Ja mówię, hotel Ryan, co to jest za hotel? On, moje mieszkanie. Ja mówię, no dobra, w sumie jakby okej, no trochę jest zimno, zaczęło padać, no to dobra. I on mnie ostrzegł, że jakby w tym mieszkaniu nie jest dirty, ale jest tak messy.
O Jezus
Maria. I ty tam wchodzisz?
Wchodzę, a naczynia mówią mi, cześć!
One już tam tańczą swój własny taniec.
Dokładnie, w sensie tam była taka wielka sterta i to nawet, okej, ja też nie jestem jakąś osobą mega pedantyczną, przyznaję się, w sensie czasami zdarzy mi się zostawić ciuchy na podłodze, ale jak tam to wyglądało, to ja byłam w ogóle w szoku, jak że ktoś może do takiego stanu doprowadzić swoje mieszkanie, w sensie właśnie, ja rozumiem, że on był artystą, no bo reżyser i tak dalej, no to wiadomo, ale że brudne ubrania leżały na podłodze, czyste suszyły się na kanapie, ławy tam przy kanapie w ogóle nie było widać, bo tam było mnóstwo po prostu jakichś śmieci i tak dalej. No brudne naczynia właśnie w tym zlewie. Masę naczyń jednorazowych, no bo...
Jak jest najłatwiej, prawda? Tak. Skoro już tam nic się nie mieści w zlewozmywaku.
Dokładnie. Smród w ogóle takiej, no takiej, no wiesz, takiej pościeli w sensie, no naprawdę niezmienianej. I on tak właśnie patrzy na moją minę i mówi, pewnie zastanawiacie, dlaczego mam dwa Blu-raye. I ja tak... No i tak właśnie odwracam głowę i faktycznie widzę, że on ma taki kącik filmowy, w sensie ma dwa Blu-raye, gigantyczny telewizor i jedyne, co właśnie było poukładane w tym mieszkaniu, to gigantyczna kolekcja filmów na Blu-ray i DVD.
No chociaż zadbał o swoją pasję.
I była taka mała podświetlana półeczka i tam były filmy z Ryanem Goslingiem.
Przynajmniej byłoby co dobrego oglądać.
No ja nie jestem fanką Ryana Goslinga.
A, no to w takim razie to jednak nie.
Zwłaszcza jeszcze w ogóle po tej sytuacji, bo jak się okazuje, on był psychofanem w ogóle tego Ryana Goslinga.
Coraz ciekawsze fakty. I co, już stwierdziłaś, że za dużo Ryana
tak,
w Ryanie.
Stwierdziłam, że tak, on właśnie zaczął mi wtedy opowiadać o tych swoich właśnie filmach, no i jakby ja, no wtedy jakby... Zaczął mi się tak właśnie nawarstwiać. Potem kolejna sytuacja, jesteśmy w restauracji i on zamówił spaghetti. Ja wiem, że to zabrzmi okropnie, ale sposób, w jaki on jadł to spaghetti... Wiesz, łokcie do góry. Mm-hmm. No i tak po prostu strasznie siorbał tym spaghetti. No jakby właśnie już w ogóle takie właśnie sytuacje już sprawiły, że to wszystko tak we mnie narastało. Potem pojechaliśmy do hotelu i jakby z niego zaczęła wychodzić taka bardzo nieporadna osoba, ale też nie wiem, czy nie przez to, że ja go zaczęłam takim postrzegać. Nie? W sensie, że na przykład jesteśmy w recepcji hotelowej i on jest pół Amerykaninem, pół Czechem. Ale odwraca się do mnie i mówi, ej, w sumie mogłabyś załatwić pokój, bo ja nie znam za bardzo słownictwa hotelowego, a ty też przecież mówisz po czesku. No i to jest takie, wiesz, małe rzeczy zaczęły się składać na to, że jednak, no, że jednak zaczęło mi to przeszkadzać i no i tak samo właśnie też potem wchodzimy do restauracji hotelowej, jest restauracja hotelowa zupełnie pusta, a on idzie dumny przez całą tą salę hotelową do kelnera i prosi o stolik dla dwóch osób, na co kelner rozgląda się po sali i mówi, to proszę usiąść. No i wiesz, jakby z jednej strony jakby normalnie wiem, żebym to odebrała jako żart, ale w tamtym momencie właśnie z racji tego, że ja wyszłam w coś, czego tak naprawdę nie chciałam, to ta masa tych małych rzeczy
to
po prostu
narastała.
No i właśnie po tym naszym ostatnim właśnie wyjeździe ja już się do niego, no nie, że się nie odezwałam, bo napisałam mu po 2 tygodniach, w sensie przekładałam spotkanie cały czas i okazało się, że no w sensie, no potem właśnie napisałam mu po prostu SMS-em, że hej, myślę, że oboje jesteśmy w takim momencie życia, w którym powinniśmy bardziej skupić się na sobie. Szkoda, że nie mogłam ci tego powiedzieć osobiście, ale no i nie jest to popis jakby z mojej strony, ale no wiem, że teraz bym postąpiła inaczej na pewno, nie? W sensie na pewno bym raczej się spotkała, powiedziała, jakie są moje odczucia, jak to wyglądało z mojej strony, ale no wiem, że w tamtym momencie, czyli rok temu, nie byłam na tyle dojrzała i nie byłam na tyle gdzieś tam jakby świadoma własnych odczuć i emocji, żeby móc to zrobić.
Wyciągnęłaś jakąś lekcję na przyszłość dla siebie po prostu, więc już kolejni mężczyźni będą być może na tym korzystać. Przede wszystkim, żebyś ty też na tym korzystała i gdzieś tam świadomie potrafiła podejść do problemu. A powiedz mi, bo tak mnie zastanawia w kontekście właśnie tych takich małych rzeczy. Mówi się często, są takie dwa, jakby to powiedzieć, są dwie strony tych takich małych, irytujących nas czynności u drugiego człowieka. Jak uważasz, czy jeśli nie podoba nam się, jak ktoś je spaghetti, to czy to już jest od razu deal breaker na początku relacji i nie ma co w nią wchodzić? Czy to są takie rzeczy, które warto jednak gdzieś tam przegadać i znaleźć porozumienie?
Jeżeli mówimy dokładnie o tym spaghetti?
Ogólnie o takich, wiesz, małych rzeczach, które nas po prostu irytują, na przykład jak ktoś, nie wiem, pociąga nosem, albo jak ktoś się śmieje, że idziesz na spotkanie i już, wiesz, coś ci tak w zachowaniu drugiego człowieka nie siada.
Wiesz co, powiem ci, że to jest temat, na który ostatnio bardzo, bardzo długo myślałam, bo oglądałam twój podcast z dwiema parami, z Patrykiem i Weroniką i z Marysią i Kubą. I właśnie oni tam, obie te pary właśnie powiedziały, że w obecnych czasach jakby ludzie za szybko rezygnują z tej drugiej osoby, że nie dają szansy. Ja zdałam sobie sprawę z tego, że kurde, ja mam ten problem. Jest. Tak, że ja widzę mały szczegół i dla mnie to już jest za dużo. Mhm. I wiem, że jakby muszę nad tym popracować. W sensie, że muszę, a z drugiej strony nie wiem, czy to czasami nie jest moja intuicja wewnętrzna, w sensie, że moje ciało mówi nie, bo ja też wiem, że mam tendencję do tego, że z drugiej strony też idealizuję. Ale to jest mój prywatny problem i z jednej strony wydaje mi się, że zależy. Bo zależy, czy kogoś lubimy tak, że okej, faktycznie wyobrażam sobie z tą osobą życie, czy okej, w sumie fajnie mi się z nim gada, ale to jest super kolega. Bo ja na przykład uważam, że od razu jakby umiem zauważyć tą różnicę, kto jest dla mnie kolegą, a kto jest dla mnie potencjalnym przyszłym
partnerem.
Jesteś
zero-jedynkowa, ja podobnie.
Tak, tak, bo mam też sporo kolegów, więc jakby wiem, jakie cechy to są te kumpelskie, a jakie cechy to są te właśnie, że...
Z potencjałem.
Mhm. Tak.
Myślę, Madi, że my powinnyśmy być po prostu razem w związku, bo dużo rzeczy tutaj jest tożsamych, takich samych. No więc słuchaj, Madi, może to jest scenariusz do nas.
No właśnie, a propos właśnie, skoro jesteśmy przy tym temacie, to właśnie też, okej, już mamy nakreślone to, dlaczego jakby moja percepcja Tindera rok temu różni się od tej, co było teraz, bo jakby myślałam, że okej, teraz przyjadę i na pewno będzie tak samo. W sensie, że na pewno znajdę sobie jakąś taką relację, że będę wychodziła często na randki, tak jak to robiłam właśnie w zeszłym roku. No właśnie tutaj było tak, że zmaczowało mnie z takim właśnie Czechem. Zaczęliśmy właśnie coś tam pisać i mówi, no, że kurde, że spoko się mega wydajesz, to dawaj wyjdziemy. Ja mówię, no dobra, że okej, spoko. On mówi, dobra, okej, ale to po 22, dobra? A ja, a czemu tak? No bo wtedy moja dziewczyna wychodzi na późną zmianę i wtedy mogłabyś do mnie wpaść.
Dobra, ale przynajmniej chłopak był otwarty i szczery, trzeba mu to przyznać, bo większość by w ogóle zapomniała o tym, że jest w związku, prawda?
No tak, no w sumie może tak, no przynajmniej jakby dał do zrozumienia, że wychodzi.
Żebyś ty wiedziała, na czym po prostu
tak,
stoisz.
Tak, tak, tak. No więc jakby no, dla mnie to od razu było nie.
O wow, okej. Okay. Ale czy myślisz, że to jest jakieś takie w ogóle trochę nałogowe? W sensie, że to się zdarza tak często? To jest pierwszy raz, kiedy tobie się to zdarzyło?
Tak, no. Pierwszy raz, kiedy mi się coś takiego zdarzyło, w sensie, że osoba otwarcie powiedziała o tym, że jest w związku i
ja
że...
Myślę, że to trzeba docenić u tego chłopaka, że on otwarcie o tym powiedział.
Tak, sobie tak. Ale wiesz, to było takie szokujące, nie? No bo wiesz, tam gdzieś tam kilka tych wiadomości wymieniliśmy, nie? I w sensie jakby wydawało się taki, no, że w sumie, że okej. Okay. I nagle taka bomba po prostu. Zbrodnia szczera, nie? Ale jednak, no, jednak taka trochę szokująca.
Ale
nie?
Są jakieś takie badania, o tym słyszałam, nie pamiętam dokładnie, jaki to jest procent, ale coś na pewno pokroju 60+ chyba, że właśnie taka ilość ludzi na Tinderze, to są osoby, które są w związkach. Mhm. No, nie jest to z perspektywą takie patrzenie, jakbym chciała tam faktycznie znaleźć jakąś relację, ale no, nie mów, nigdy nie mów nigdy, prawda? Odezwała się ta, co kurde, nawet Tindera na telefonie nie ma, ale słuchajcie, ja też jak jestem na jakichś wyjazdach, bo tutaj Madi no, gdzieś tam aktualnie żyje tak na stałe w tej Pradze, a ja już to wielokrotnie powtarzałam, że ja jestem fanką Tindera na wyjazdach, bo to zawsze można spotkać jakieś ciekawe osobowości, a już w szczególności bardzo wam polecam tinderowanie grupowe. Czyli jedziecie z kumpelami, no i któraś z was tam, wiecie, znajduje jakiegoś chłopaka na Tinderze, który też jest z grupą swoich znajomych, jakichś tam fajnych chłopaków. I ja z moimi przyjaciółkami już miałyśmy kilka razy naprawdę bardzo ciekawe historie, ale też w ogóle naprawdę spotykałyśmy super facetów. Do tego stopnia, że jak byłyśmy ponad rok temu na Sardynii, to właśnie moja przyjaciółka znalazła no, jakiegoś tam w ogóle mega przystojnego Amerykanina i on z trójką kolegów, a nas była trójka, więc tam o jeden więcej, no ale dobra, to tam każdy będzie miał coś dla siebie i jeszcze kawałek dodatkowo. I poszłyśmy na to spotkanie, tam w ogóle na początku były jakieś problemy, żeby się umówić, bo oni coś tam w jednym barze, my w innym, oni nie mogą go znaleźć, później jak już dotarli, to okazało się, że mają drinki z innego lokalu, więc nie mogą z nami usiąść, no cokolwiek. No ale słuchaj, siedzimy w tej knajpie i widzimy tą grupę tych chłopaków i tak patrzymy na nich, mamy takie oh, wow, tak widzimy, po prostu wiecie, jakbyście wyobrazili sobie takich, no po prostu przystojnych, dobrze zbudowanych i oni idą w naszym kierunku. I się później okazało, że słuchajcie, że byli strażakami, więc my byliśmy takie, o matko, co nie? No i w ogóle mega super spotkanie, naprawdę my byłyśmy tym spotkaniem zachwycone, bo przede wszystkim, co nam się podobało, to, że tam w ogóle ani razu nie pojawił się żaden jakiś taki podtekst albo coś takiego dwuznacznego. Wszystko było tak bardzo, że rozmawiamy po prostu jak najlepsi znajomi. No i my po prostu, słuchaj, no i my, nie wiem, co to się przytrafiło, że na Tinderze, na wyjeździe spotykamy zarąbistych facetów, wiesz, taki dżentelmeńscy, tacy uprzejmi, pytają nas, co my tam w tej Polsce, czym my się zajmujemy, że w ogóle mamy pięknie jakieś tam, w ogóle mówili nam, że ładnie jesteśmy jakieś tam, wiecie, ubrane, że w ogóle w porównaniu do Amerykanek, to tutaj czuć jakieś takie, wiecie, poczucie stylu, jakieś takie bzdety, no ale my po prostu całym skowronkach. I słuchaj, wróciłyśmy do naszego mieszkania, do naszego apartamentu, a w ogóle jeszcze umówiliśmy się, że kolejnego dnia to my w ogóle jedziemy razem na plażę, bo tak nam się dobrze spędza ten czas, a później w ogóle na jakiś obiad się umówimy. No i słuchaj, ja generalnie jestem tą osobą, która dosyć szybko chodzi spać, więc ja już, powiedzmy, dalszą część tej historii po prostu znam z opowieści, ale historia rozwinęła się tak, że ja już słodko śpiąc, moje przyjaciółki już tam były bliskie pójścia spać, no ale stwierdziły, że pobawią się w wystalkowanie, kim w ogóle są ci mężczyźni. No. I słuchaj, siedzi, no Asię znasz, i siedzi Asia i siedzi koło tej mojej Oli i znalazła tam jednego, drugiego i ona mówi, ty Ola, śpisz? Oj, no, i że coś to nie. A mówi, ty, bo oni mają żony. Tak często zapominamy o tak istotnych sprawach, prawda?
Tak, no właśnie też zdarzyło mi się spotkać z takim mężczyzną właśnie, który też zdarzyło mu się zapomnieć.
Ach, my teraz jesteśmy zapominalscy.
Tak, na szczęście pamiętał jego kolega, w sensie na szczęście. No jakby,
och, jak dobrze, tak, że mamy tych kolegów.
Tak. Ja chociaż nie wiem w sumie, czy on był zadowolony z tego faktu, że ma tego kolegę. Bo było tak, że właśnie poznałam takich, no grupkę takich właśnie facetów w klubie, nie? W sensie byłam z moim kolegą i właśnie widzimy po prostu statko takich, no po prostu, no takich chłopaków, którzy przyszli się bawić, nie? No i właśnie mój kolega tak patrzy i Jezu, co za idioci. A ja tak sobie myślę, kurde, jeden z nich taki kinda cute, nie? No i właśnie potem się stało tak, że jakby on do mnie zagadał i tak dalej, to właśnie wyszliśmy z tamtego klubu, poszliśmy na drinka, zaczęliśmy sobie gadać i naprawdę to był bardzo, bardzo przystojny mężczyzna. W sensie, i też jakby bardzo fajnie nam się rozmawiało. I właśnie potem tamten poszedł do toalety i przyszli jego koledzy. No i właśnie tam zaczęli właśnie tam coś, no, się śmiać, w sensie jakaś tam, wiesz, taka mała gadka poleciała i właśnie jednego się pytałam, że no a ten co, ten tak zawsze tak wyłapuje randomowe dziewczyny z klubów i zaprasza je na drinka? On tak, tak, no swoją żonę też tak poznał, no i teraz po prostu to kontynuuje. I ja tak, żonę.
Przynajmniej konsekwentny w działaniu.
Tak, tak, tak. I on, no tak, no właściwie, i właśnie widziałam, że ten kolega tak już wpadł w takie...
Jak to wytłumaczyć dobrze?
No i właśnie potem wyszło, że tamten ma i żonę, i trójkę dzieci, i w ogóle, i to jeszcze w ogóle była bardzo dziwna sytuacja, bo jakby ja właśnie potem wróciłam do swojego hotelu, bo jeszcze wtedy mieszkałam w hotelu, i on w ogóle przyjechał do tego hotelu, po ten hotel. Ja byłam taka, wiesz, przestraszona i mówię, co ty tu robisz? A on, no bo wiesz, no bardzo cię lubię, no nie dokończyliśmy naszej randki i tak dalej. A ja, co ty gadasz w ogóle, człowieku? Przecież ty masz żonę, trójkę dzieci. I jakby okej, było fajnie, wypiliśmy drinka, potańczyliśmy trochę, ale jest 7 rano.
Smutne jest to, w sensie tak, wiesz co, myślę sobie, jak tak na przykład słyszę o jakichś historiach, albo jestem obserwatorką jakichś takich historii, gdzie ludzie są tylko w związkach, nie że w małżeństwie. Że ja myślę sobie, dobra, to jakby ten związek, co się zaraz może rozpaść? No, małżeństwo niby też, ale jednak no małżeństwo to już raczej wchodzisz w nie z myślą, no, dłuższej perspektywy, często na całe życie. I później robisz to, w ogóle mi jest strasznie mi w ogóle szkoda ze wszystkich osób, które są po tej drugiej stronie, które często nie są w ogóle świadome tego, że ich partner czy partnerka tak się zachowują. A powiedz mi, jaki jest największy red flag u facetów na Tinderze? Oprócz tego, że nie piszą pierwsi w Czechach.
No właśnie chyba na przykład takie bardzo, bardzo późne spotkania. W sensie, to już jakby może być taki właśnie pierwszy znak, że tej osobie raczej nie chodzi o jakby platoniczne spotkanie, w sensie lub spotkanie dążące do jakiejś późniejszej perspektywy. Bo właśnie, to też na przykład właśnie było tak, że był taki Hiszpan. To już Hiszpan. To też było w Pradze. Też jakby ta sama druga edycja Tinderowa.
Kiedy będzie kolejna?
Nie, raczej myślę, że na ten moment nie będzie. W sensie jakby wiadomo, ktoś, kto kiedyś używał Tindera, to wie, że to jakby to są takie...
Wzloty i upadki. Tak, to jest rollercoaster emocji.
Rozstania i powroty normalnie.
Mm-hmm. Jak Toxic Ex, zawsze tak, jednak wracasz.
Tak, ale z drugiej strony jakby wiem teraz jakby, że ja nie chcę raczej typa z Tindera i wiem, że facet, którego ja bym potrzebowała, raczej go na Tinderze nie znajdę. Więc jakby wątpię, żebym na tego Tindera kiedykolwiek wróciła. W każdym razie...
To się tak zawsze mówi. A później jakiś taki wieczór bardziej nostalgiczny, myślisz sobie, może bym kogoś poznała, z kimś popisała.
No tak na przykład miałam ostatnio, ale właśnie wiesz, otwieram i tak mam, dobra, że obudź to konto, czy jak tam to się nazywa i właśnie tak patrzę na tych ludzi, sobie myślę, kurde, przesunąć w tu czy w tu i potem myślę, nie, no bo potem trzeba będzie pisać i wyjść i pewnie znowu się zawiodę. I stwierdziłam, że nie, jakby, że ja chcę odzyskać wiarę w ludzi. Tak. No ale dobra, w każdym razie jakby był ten Hiszpan, no i jakby to było dla mnie bardzo dziwne, że my tak strasznie długo pisaliśmy, nie? W sensie, że no tak ogólnie o życiu i tak dalej, i mimo że jakby już wcześniej jakby on proponował spotkanie i mówię, dobra, spoko, tylko tam nam się jakoś terminy nie zgrywały, w końcu zaproponowałam jakiś tam poniedziałek i on mówi, dobra, spoko, ale wiesz, ja będę mógł bardzo, bardzo późno. Ja mówię, no dobra, a co to znaczy bardzo, bardzo późno? No wiesz, tak po 22 jakoś. Ja mówię, no dobra, no jakby mieszkamy w Pradze, to wszystko jeszcze jest otwarte. Dobra, spoko. Potem w końcu właśnie wyszło tak, że już było coraz bliżej tego spotkania i właśnie mówię, no dobra, no to spoko, to gdzieś chciałbyś się spotkać? A on, no to, że możemy się spotkać tam na placu Wacława. I mówię, dobra, on, tylko że wiesz, bardzo, bardzo późno. Ja mówię, okej, dobra. No a co byś chciała porobić? I sobie myślę, chłop jakby mnie stawia, żebym ja wybrała lokal, żebym ja wybrała wszystko. No i mówię, dobra, wybrałam jakieś tam miejsce. Mówię, dobra, możemy się tam spotkać, możemy sobie coś wypić. A on, no dobra, a później co będziemy robić? I ja, no nie wiem, możemy iść na spacer. On, czy wiesz, chodzi mi o to, że, bo wiesz, wtedy już będzie bardzo, bardzo późno. Ja mówię, o co ci chodzi? On, no wiesz, jakby, czy chciałabyś na przykład potem wpaść do mnie, moglibyśmy zrobić jakiś Netflix and chill. No. I ja, dobra, okej, ja już wiedziałam, że Netflix and chill, to wiadomo, o co chodzi. I powiedziałam mu, oj, nie, dobra, to się chyba trochę
nie zrozumieliśmy. Tak bardzo późno się nie spotkamy, tak bardzo późno się nie spotkamy.
Tak się skończyła ta historia, w sensie skończyła się tak, że do niej nie doszło w ogóle.
I jak tu mieć nadzieję do tego Tindera, prawda? Jak tak, człowieka dokładnie. Spotykają takie historie i to jest jakieś takie, mam poczucie, to co ty powiedziałaś, że ty wiesz, że ty się kolejny raz zawiedziesz. Mhm. To się oczywiście, zdarzają się pojedyncze przypadki, wyjątek od reguły, że się spotkasz. Nie wiem, czy znasz jakąś parę, która poznała się na Tinderze i są razem? Bo ja znam. Nawet dwie.
Nie, no też znam, ale raczej nie jestem z nimi jakoś tak bardzo blisko. Boję się tutaj używać takich statementów, bo zaraz się potem okaże, że coś moi bliscy przyjaciele w sumie też się poznali na Tinderze, ale właściwie przez to, że są tak zgraną parą, w ogóle tego nie czuć, nie? Więc nie, no wiem, że są takie pary, że właśnie, że czasami sobie myślę, kurde, no, że to jest...
Że da się,
tak, że da się, tak.
Dlaczego ja nie potrafię?
No właśnie. No i teraz właśnie też tak sobie myślę właśnie, że może ja tak na przykład myślę na moją poprzednią relację, nie? W sensie, no bardzo się gdzieś tam zawiodłam, ale właśnie to wydaje mi się, że nie chcę grać tej ofiary, ale z drugiej... Znaczy, wydaje mi się, że to po części moja wina. Moja wina dlatego, bo ja nie zakomunikowałam tak naprawdę, czego ja chcę i czego ja oczekuję od tej relacji. Strasznie się przewartościowałam ostatnio. Właśnie ta Praga, powiem ci, że może przez to, że ja spędzam tyle czasu tam sama, jakoś się rozwijałam w ogóle osobiście. Bo właśnie na przykład też to taki odgrzewany kotlet z pierwszej edycji Tinderowej. Była taka jedna osoba, z którą, do której właśnie napisałam w sumie, no bo mieliśmy tam kontakt na Instagramie. No i ogólnie jakby to jest facet taki, no, gdzieś tam opisowo bardzo by się wpisywał w mój typ. No bo ja w ogóle mam straszną słabość do IT guys. Nie wiem czemu, ale po prostu. I takich trochę introwertyków, w sensie po prostu. No i on też właśnie z Turcji i tak miałam, dobra, okej, no to pokładałam tak trochę szczerze, powiem ci, że nadzieję jakby w tamtej relacji, ale właśnie to było tak, że my jakby tak cały czas pisaliśmy. Jakby no ja w tej Pradze już siedzę od października i to nie dążyło do niczego. jakby ja zauważam, że ja strasznie dużo gdzieś tam energii wewnętrznie, w sensie nawet o takie, wiesz, myślenie o tym, że kurde, dobra, a może spotkamy się w tym tygodniu i tak dalej, ale właśnie w końcu stwierdziłam, nie, ja już nie chcę niczego nigdy organizować, bo moje po prostu poprzednie relacje właśnie wyglądały tak, że to ja miałam w sobie taki syndrom takiej mamy po prostu, że dobra, okej, tak, to ja zorganizuję, pójdziemy tutaj i tak dalej, i jakby ten facet zawsze przychodził na gotowe i właśnie wydaje mi się, że tak strasznie w ogóle wybija z takiej żeńskiej, że to w ogóle strasznie wybija z żeńskiej energii. I męskiej energii. No i właśnie dlatego stwierdziłam, że to zmienię. W sensie, że po prostu jakby, że nadałam swojej gdzieś tam osobowości pewnych wartości, których jakby, okej, ja chcę się trzymać, ja już nie chcę nic organizować, bo nigdy na tym nie wychodziłam dobrze. W sensie takie powiedzenie jakby weź sprawy w swoje ręce.
Ale oczekujesz też czegoś.
Dokładnie, w sensie myślałam na tym, że okej, dobra, ja wyjdę z tą propozycją, ale spotkajmy się gdzieś w połowie drogi. Mm-hmm. Ale z drugiej strony myślę, że to nie jest zgodne z męską i żeńską energią. Tak właśnie ostatnio sobie zaczęłam o tym czytać. I nie wiem, może za kilka miesięcy się spotkamy i powiem ci, że to, co teraz mówię, jest totalną bzdurą. Ale właśnie z tego, co gdzieś tam czytam sobie, to właśnie, że żeńska energia jest właśnie gotowa na to właśnie, żeby przyjmować, żeby być, ale właśnie, żeby właśnie po prostu być takim wsparciem dla mężczyzny, który jest właśnie tym takim prowajderem. Że facet najbardziej właśnie gdzieś tam się spełnia w sytuacjach, kiedy właśnie on coś może dla ciebie zrobić. I właśnie gdzieś tam nawet to z tym moim cypryjskim Romeo właśnie też tak było, że on zawsze się pytał właśnie, co może dla mnie zrobić, w sensie, że na przykład, kurde, no jakieś takie głupie, nie wiem, otworzenie kawy, czy jakiegoś tam małego słoiczka, czy w sensie na przykład to, że zawsze sprawdzał nawiew w samochodzie, wiesz, jakby to są takie rzeczy, że widzisz, że on dba, nie? I tak dalej. Jakby to są takie sytuacje, gdzie masz takie, o, to jest facet, nie? W sensie, że jakby czuję się przy nim bezpiecznie.
Ty nie musisz mu też mówić.
Tak.
On po prostu to zauważa. Ile powinien trwać talking stage?
Talking stage masz na myśli pisanie? Bo w obecnych czasach...
No to takie texting stage, że tak ujmę.
Ja nie lubię pisać, więc dla mnie jakby w sytuacji, kiedy ktoś pisze... i wyjdziemy, to dla mnie to jest okej, dobra, spoko. W sensie, w obecnych czasach wydaje mi się, że mamy na tyle narzędzi, że można zweryfikować, kto jest jaką osobą. W sensie, okej, ktoś pisze do mnie o spotkanie, to nie jest tak, że ja się umawiam z anonimowym profilem, no bo z jednej strony mamy Instagrama, mamy Facebooka, więc jakby zawsze możemy gdzieś tam trochę spojrzeć na to, kim jest ta osoba, czy może stanowić jakieś tam zagrożenie, czy nie. Zawsze też jakby, tak jak wcześniej mówiłam, warto poinformować osobę, która gdzieś tam będzie pieczować nad naszym bezpieczeństwem, że gdzieś wychodzimy i jakby dla mnie talking stage powinien trwać krótko. W sensie, ja wolę spotykać ludzi na żywo. Więc dla mnie im krócej trwa talking stage, tym lepiej. W sensie, no talking stage jakby mam na myśli, dla mnie talking stage to jest właśnie spotkanie, pisanie. Jakby to może trwać ten, nie wiem, kurde, no... z 3-2 miesiące?
Myślę, że to jest taka optymalna długość. No, taka jeszcze rozsądna, że tam się może wiele rzeczy wyklarować i my też zdefiniujemy jakieś takie swoje faktyczne potrzeby i pragnienia
tak, w sensie w ogóle wydaje mi się, że 3 miesiące to jest taki bezpieczny okres, gdzie jakby jesteś w stanie poznać i wady, i zalety tego człowieka i zdecydować się, czy z tym człowiekiem chciałabyś coś budować, czy nie.
Dalej uważasz, że Turcja najlepsza narodowość?
Właśnie, powiem ci... Może jakby nie chcę jakby odejmować, nie, tutaj panom Turkom,
ale... Bo może jakiś trafi.
Tak, no w sensie chodzi mi po prostu o to, że jakby to dużo zależy od człowieka. Właśnie to takie moje druga edycja mojego randkowania w Pradze wyglądała właśnie w ten sposób, że zdałam sobie sprawę z tego, że to nie zależy jakby od narodowości i tak dalej. Oczywiście jakby, że są stereotypy, ale wszystko zależy od jednostki. Zależy od wychowania, zależy od tego, jakie wartości ma ta osoba. Okej, kultura danego kraju też jakby jest ważna gdzieś tam, bo to prędzej czy później gdzieś tam, no na pewno w jakimś tam małym stopniu wychodzi, ale czy jest jakby najlepsza? Nie wiem. W sensie z jednej strony jakby tak uważam, że chciałabym na przykład tworzyć związek właśnie z osobą właśnie bardziej z takich gdzieś tam cieplejszych krajów, ale z drugiej strony no nie wiem jakby, czy jest taka konieczność, bo jakby może też poznam właśnie, wiesz, sportowego Czecha, z którym będziemy sobie jeździć w góry, a może poznam, nie wiem, Hiszpana, z którym, no różnie może po prostu w życiu być i na wszystko uważam, że jestem otwarta, bo ważne jest to, jaki jest człowiek i jaki jest wewnętrznie, nie?
Byłaś kiedyś na randce postrzegana jako taka stereotypowa Polka? Czy ktoś kiedyś w ogóle poruszył na przykład w rozmowie z tobą podczas spotkania, tak jakoś nawiązał do tej twojej narodowości?
No, Tak. W sensie, no to było właśnie w Egipcie na przykład, że dużo właśnie osób gdzieś tam bardzo się zachwycało tym, że o, że Słowianki, że o, cześć Polska. Ale jakby też wiadomo, że to jest taki chwyt turystyczny. Ale właśnie na takiej stricte randce, no to właśnie po jednej randce otrzymałam taką wiadomość jedną, gdzie... No to była... To było bardzo... To było właśnie w mojej pierwszej edycji randkowej w Pradze.
Kocham to, że nazywamy to już edycjami.
Tak, no to właśnie spotkałam się z takim Czechem, który właśnie, no on od początku jakby już był taki trochę dziwny, w sensie to było bardzo, bardzo dziwne spotkanie, ale właśnie później jakoś gdzieś tam jak złapaliśmy jakiś taki, i tak nie miałam jakby żadnych innych planów, wiedziałam, że i tak o konkretnej godzinie spotykam się z moimi znajomymi, więc jakby stwierdziłam, dobra, no to posiedzę z nim, no jakby wypijemy sobie no trochę piwek, więc jakby okej, mogę jakby sobie z nim siedzieć. Mimo, że jakby nie było to fajne spotkanie, ale właśnie potem gdzieś tam trafiliśmy na jakieś tam wspólne tematy, że tak sobie myślałam, kurde, dobra, jednak może źle go oceniłam. Właśnie potem jeszcze szliśmy w tą samą stronę, bo on się spotykał ze swoimi znajomymi, ja ze swoimi znajomymi w tym samym miejscu. I myślałam, że wiesz, jakoś się pożegnamy czy coś, no bo tak chyba raczej wypada. W sensie nawet powiedzieć dobra siema. Ale nie, po prostu było tak, że idziemy sobie razem i on nagle odbija w jedną stronę do znajomych i ja tak... Okej, dobra, no to poszłam do swoich znajomych i myślałam, że dobra, okej, no jakby no to się, no już raczej się nie spotkamy i w sensie w ogóle jakby, że no to było jakieś po prostu spotkanie, pomyłka, okej, jakby zaakceptowałam to i spoko sobie żyłam dalej. I po kilku tygodniach, wtedy byłam ze swoimi znajomymi w klubie, otrzymałam po prostu tak dziwną wiadomość, w sensie od niego. Właśnie i tam było coś na temat stereotypów, nie, że coś tam było, że jakby jesteś, że zrobiłaś na mnie wrażenie jako Polka, bo moja mama uważa, że Polacy to, że Polacy i Słowacy to głupcy i złodzieje, czy coś takiego w ogóle tam było. I to była tak strasznie dziwna wiadomość, bo ona z jednej strony jakby jechała po mnie, a z drugiej strony...
Taka poklepywała cię, że a nie, to jednak nie jesteś, tak. nie byłaś taka zła.
Nie była taka zła, ale z drugiej strony, no myślałam, że chociaż napiszesz i weź w ogóle spadaj. Oczywiście no rano
passive ta aggressive.
Tak, dokładnie, dokładnie. No rano ta wiadomość była usunięta, ale przez to, że akurat byłam gdzieś wieczorem z moimi znajomymi, to udało mi się ją zobaczyć, ale no była bardzo taka szokująca, że tak powiem.
Tak zastanawia mnie, co było w jego głowie, że tak nawet nie powiedzieć siema, elo, albo coś w tym stylu. No bo tak chyba no, jednak wypada.
Tak, no ale z drugiej strony, no dobra, no, no stało się.
To jakie plany randkowe na kolejne miesiące i kolejne edycje praskiego randkowania.
A to już jest teraz praskie randkowanie. Tak, wiesz co, powiem ci, że nie wiem, w sensie po prostu, jakby skupiam się na sobie aktualnie. Taki standardowy tekst po prostu, nie?
Teraz rozwijam samą siebie.
Nie, no nie, no w sensie uważam, że po prostu no, co ma być, to będzie, nie? No jakby tyle, nie?
Niech się dzieje.
Niech się dzieje, wola, nie ma z nią się zawsze zgadzać trzeba.
Chyba tym całkiem pozytywnym akcentem. Nie wiem, czy jest coś jeszcze, może o czym chciałabyś wspomnieć, bo tak myślę, że zakończyłyśmy to z takim dobitną konkluzją.
Wiesz co, tak, no w sensie, jeżeli właśnie chodzi o takie gdzieś tam przewartościowanie, ja w ogóle jestem w szoku zupełnie, jak się zmieniłam na przestrzeni tych 2 lat właśnie. No teraz 4 lutego mijały właśnie 2 lata, odkąd mieszkam w Czechach, odkąd gdzieś tam w tych Czechach regularnie przebywam. I jakby w ogóle cały ten experience międzynarodowy strasznie mnie zmienił. W sensie ja w ogóle jak sobie wracam do siebie, do swoich nawet notatek, wiesz, takiego journalingu, jaką osobą byłam te 2 lata temu, to ja w ogóle jestem w szoku, jaki miałam zamknięty umysł wcześniej. W sensie wcześniej w ogóle uważałam, że ja w życiu nie mogłabym być z obcokrajowcem, bo nikt mnie nie zrozumie tak jak po polsku. Wcześniej uważałam, że nie ma opcji w ogóle, żebym ja nawiązała jakąś przyjaźń międzynarodową, a teraz, w sensie właśnie to, że wyjechałam na tego Erasmusa, bardzo mi zmieniło. Właśnie to, że ja uważam się za obywatela świata przede wszystkim i nie patrzę właśnie na ludzi pod względem właśnie gdzieś tam tego, że ja jestem z Polski, a oni nie. No na przykład właśnie też całe moje spojrzenie na Warszawę, nie? W sensie, że kiedyś myślałam, że właśnie, o, że tu jest życie, tylko tutaj można żyć, a inne miasta w Polsce to nie ma w ogóle opcji, inne miasta na świecie to bez porównania, a teraz uwielbiam w ogóle podróżować. Jakby możliwość tego, że ja mogę mieszkać hybrydowo w Czechach, w Hiszpanii i w Polsce, to jest po prostu coś, co... No, spełniam gdzieś tam takie wewnętrzne marzenia, których nigdy wcześniej nie miałam, nie? I właśnie to, że jak bardzo właśnie się zmieniam. I uważam, że okej, teraz jak właśnie mówię ci, że ja już wiem, czego chcę właśnie od mężczyzny, w sensie jakiego mężczyzna gdzieś tam bym chciała, gdzieś tam, z którym chciałabym tworzyć relację. Ale na przykład za pół roku może się okazać, że zupełnie co innego, nie? I właśnie nie ma co oceniać jakby świata zero-jedynkowo, bo wszystko się zmienia dookoła i również zmieniamy się my. Więc myślę, że jakby moim planem jest zaakceptowanie wszelkich zmian dookoła i po prostu płynięcie z prądem.
Tylko zmiana jest pewna w tej naszej rzeczywistości.
Dokładnie tak.
Madi, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jak zwykle dużo śmiechu, dużo ciekawych historii, lekcji dla nas i dla ciebie zapewne również. Także słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że słuchało się go tak przyjemnie wam, jak i mi słuchało się Madi. Szczęśliwego randkowania międzynarodowego wam życzymy. Cześć!
Cześć!